Dziś zaczynamy przygodę z kolejnym reżyserem. Tym razem będzie to Andrzej Munk. Reżyser taki trochę zapomniany.
Zapomniany, niedoceniony, wydaje mi się. Dla mnie też nie jest to jeden z ulubionych. Nie wiem, czy ty też tak uważasz.
Dla mnie on jest jeszcze ciągle trochę nieodkryty. Ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z nim, to był Człowiek na torze, od którego nie zaczniemy tego cyklu, ale będziemy też o nim mówić. I dla mnie to był film, który bardzo mną wstrząsnął.
Bo to jest, myślę, że reżyser, który wstrząsa trochę. To takie zdanie, które nic nie mówi, ale rzeczywiście jest to reżyser, którego twórczość jest jakaś taka nieuchwytna trochę. Nawet ta Eroika, o której dzisiaj będziemy mówić, to jest film, który kiedyś odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w polskim kinie, ale jednocześnie współcześnie chyba nie jest jakiś bardzo kojarzony, prawie w ogóle.
Myślę, że nie. Myślę, że Eroika rzeczywiście nie jest jednym z tych filmów takich najbardziej popularnych, no bo to też jest nietypowe kino. To nie jest ani wprost komedia, ani wprost opowieść o bohaterach wojennych. To jest coś pomiędzy.
No tak, ale nawet w porównaniu do Kanału, który przecież powstawał w podobnym czasie, to jest w ogóle inna liga popularności.
Tak.
Natomiast no, sam Andrzej Munk, też jego historia tragiczna zresztą, ta śmierć w roku 61 w wypadku samochodowym, może też to przyczyniło się do tego, że ten twórca jest w zasadzie trochę taki zapomniany, trochę nieznany. Trudno powiedzieć. Myślę, że gdyby miał szansę w kolejnych latach tworzyć, to może by miał podobny status do Andrzeja Wajdy, bo tak jak na przykład wspominają go inne osoby właśnie z tego środowiska, to był to jeden z tych twórców, którzy się lepiej zapowiadali w tej polskiej szkole filmowej, ale w ogóle wśród tych filmowców właśnie końcówki lat 50.
On miał na pewno bardzo wyrazisty ten swój głos i to widać nawet w tych jego takich etiudach półdokumentalnych o życiu Warszawy, że był to taki bardzo trafny obserwator, patrzący trochę takim ironicznym okiem też na to, co się dzieje.
Tak, bardzo czuły obserwator i bardzo też tak wizualnie, czyli te jego dokumenty są na przykład Spacerek staromiejski, to jest bardzo piękny wizualnie też obraz, więc on też do tego przykładał pewną rolę, nie tak jak Kawalerowicz, nie tak jak Haas, ale w jakiś inny, ciekawy sposób na pewno. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne jeszcze, jak tak zaczynamy temat Andrzeja Munka, to warto powiedzieć to, że on tak naprawdę pozostawił po sobie 4 filmy fabularne i masę małych filmów dokumentalnych, no ale jednak jest to takie kino, do którego się sięga rzadziej.
Ale myślę, że chyba i my sięgniemy do tego dokumentalnego kina, bo może warto też i tę część jego twórczości przybliżyć.
No myślę, że na pewno. Na pewno jest to bardzo ciekawe. Tak jak mówię, ten Spacerek staromiejski, przywołuję go, bo to jest jeden z tych tytułów, który po pierwsze znam, a po drugie bardzo zapadł mi w pamięć. No to jest film genialny, w którym nie pada ani jedno słowo na przykład, ale jednak...
A dużo ten film mówi, tak.
To przesłanie wybrzmiewa. No ale przejdźmy może do tego filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli chyba spośród tych zapomnianych filmów, jeden z tych, który lepiej jest zapamiętany.
Tak, zdecydowanie tak.
Film Eroika. Jeden z najważniejszych filmów polskiej szkoły filmowej. Film, który tak naprawdę jest taką dyskusją trochę z Kanałem Andrzeja Wajdy, albo nie dyskusją. Tutaj są różne właśnie opinie na ten temat, czy to jest polemika, czy to jest kontynuacja tej myśli Andrzeja Wajdy.
To jest na pewno polemika z mitem romantyczno-bohaterskim. To możemy powiedzieć na 100%.
No tak, to na pewno. To na pewno Munk nie był romantykiem, tak jak Andrzej Wajda. Tutaj to nie ma dyskusji na pewno. Ale myślę, że warto zacząć od takiej anegdoty, historii, że tak naprawdę to właśnie Andrzej Munk miał wyreżyserować Kanał. I to właśnie jemu została zaproponowana ta historia właśnie Jerzego Stefana Stawińskiego, ale on uznał, że to jest zbyt trudne do realizacji, że on tego nie jest w stanie zrobić. Ta historia w Kanałach jest dla niego zbyt trudna, więc ją odrzucił. Andrzej Wajda ją przyjął, zrobił ją, zresztą wiadomo, było to wielkie wyzwanie realizatorskie, ale koniec końców to wyszło i to wyszło bardzo dobrze. No i chyba Andrzej Munk poczuł się trochę może taki, no nie urażony, ale może tak obszedł się ze smakiem z tym sukcesem, więc postanowił zrealizować film, który byłby właśnie taką trochę, no właśnie, polemiką z przedstawieniem bohaterstwa, czy w ogóle takiego mitu heroicznego powstańców warszawskich między innymi, bo to też jest temat, który porusza Eroika. Ale jeszcze powiem, zanim tak będziemy bardziej może o samym filmie rozmawiać, to że Mung w tamtym momencie chciał zrealizować film lekki. I to był jego taki punkt honoru, żeby zrealizować film, który będzie taki lekki i przystępny. Myślał o nakręceniu filmu o balecie. Mm-hmm. No ale coś nie wyszło i nakręcił film o wojnie.
O wojnie, ale nadal lekki. Mówisz o Wajdzie, no nie możemy nie wspomnieć o filmie Popiół i Diament, który dla mnie też jest drugim takim bardzo wyraźnym głosem, no właśnie, trochę zrywającym z tym mitem bohaterstwa, ale o filmie Popiół i Diament pewnie powiemy jeszcze w naszym cyklu w przyszłości. To film, który powstał rok później niż Eroika, ale to daje nam taką wskazówkę, że był to czas, czyli ta końcówka w zasadzie lat 50., rok 57 Eroika i 58 Popiół i Diament, był to czas, kiedy trochę inaczej zaczęto patrzeć właśnie na tą wojnę i na tych bohaterów wojennych. No i Eroika jest jednym z przykładów właśnie takiego spojrzenia bardziej zdroworozsądkowego, bardziej racjonalnego, takiego, które trochę zrzuca z piedestału tych bohaterów.
No to jest okres bardzo ważny w polskim kinie, to znaczy kończy się stalinizm, zaczyna się okres takiej odwilży, kiedy twórcy filmowi mogą wreszcie się wypowiadać. No i tak naprawdę mija 10 lat od wybuchu wojny, znaczy 10 lat od końca tak. wojny, więc oni też zaczynają tak naprawdę przepracowywać tę wielką wojenną traumę. I cała polska szkoła filmowa to jest tak naprawdę taka wielka filmowa terapia, która w bardzo wielu właśnie odcieniach pokazywała tych ludzi, którzy tę wojnę przeżyli. No i w wielu przypadkach też odczarowywała ten obraz, który przez te 10 lat minionych, czyli tych 10 lat powojennych, no tak narósł do takiego właśnie mitu, wielkiego mitu, co jest zrozumiałe, bo to jest, myślę, że taka psychologicznie idąc pierwsza faza właśnie radzenia sobie z jakimś takim
gigantycznym
przeżyciem.
Tak, mówiliśmy też o Szyfrach Hasa. To też był film, który właśnie no, odczarowywał nam trochę ten wizerunek wojenny.
Tak, no to było też pokazanie, czy Eroika tak samo, że w wojnie brali udział po prostu zwykli ludzie. Nie bohaterzy.
I w różny sposób się odnajdywali w tych realiach tak. wojennych. Tak, jak najbardziej.
Że to bohaterstwo też było takie czasami mimochodem. To znaczy, że ono się zdarzało, ale to nie było tak, że ten, który dokonał heroicznego czynu, był nieskazitelny i od początku do końca był wielkim bohaterem, po prostu z pomnika takim posągowym generałem albo innym żołnierzem. To bardzo często była osoba, która przypadkowo coś zrobiła. Mm-hmm. Bardzo często to była osoba, która miała swoje za uszami, albo która w ogóle na przykład nie była żołnierzem. I takie obrazy były w kinie od Hasa przez Wajdę po Kawalerowicza też. No, chociaż Kawalerowicz chyba, to się zagalopowałem.
Troszkę.
No właśnie.
Ale tak, i wiesz, dzisiaj takich bohaterów w kinie nie mamy. Dzisiaj jak robi się filmy właśnie mówiące o wydarzeniach dotyczących II wojny światowej, to są filmy, z którymi ja mam trochę problem, bo to są filmy, które właśnie pokazują nam ludzi idealnych, ludzi bez skazy, ludzi bez zawahania. Tutaj mamy zwykłych ludzi z krwi i kości. Pierwszy bohater, Dzidziuś.
Dzidziuś Górkiewicz.
Dzidziuś Górkiewicz, sam pseudonim już nam sporo o nim może powiedzieć. To jest taki, nie chcę użyć tego sformułowania, ale ono mi się samo ciśnie na usta, typowy Polak.
No taki warszawski
typowy
cwaniak.
Typowy warszawski cwaniak, kombinator, który tutaj tu pomoże, ale coś dla siebie weźmie. Tak. Tutaj owszem trochę się włączy do tych żołnierzy powstańców, ale odkryje skrzynię z trunkami, więc tak. skoro popiję. Nie ma właściciela, to w zasadzie tak. dlaczego nie?
Tu popije, tam jakiś romans, tutaj coś. No to jest taki człowiek też z krwi i kości po prostu, który znalazł
ma
się w tej...
Ma swoje słabości, oczywiście.
Tak, on się znalazł przypadkowo zupełnie, tak jak większość Polaków w sytuacji wojennej. I on też za bardzo się nie odnajduje w tym. To znaczy odnajduje się tak, jak umie, więc to, że on w pewnym momencie dostaje pewną misję, taką właśnie...
No, bardzo poważną.
Bardzo poważną, ale w ogóle niespodziewaną i taką nieprzystającą trochę do tego, kim on jest. No to jest też zupełny przypadek, więc to jest ta nowela, która jest po prostu taka no komediowa. To jest komedia, można tak powiedzieć. Mimo tego, że dzieje się w trakcie wojny, dokładnie w trakcie Powstania Warszawskiego, co też jest bardzo właśnie kontrowersyjne. I dzisiaj, tak jak to, co powiedziałaś wcześniej, ja sobie nie wyobrażam, żeby powstała komedia o Powstaniu Warszawskim, która by się obeszła bez jakichś wielkich kontrowersji.
Ta druga historia no, jest bardziej bolesna i rzeczywiście jeszcze mocniej podkreśla ten mit bohaterski, no bo mamy tutaj właśnie sytuację taką, jak Być kochaną. mi się bardzo skojarzyła sytuacja tego właśnie żołnierza ukrytego na tym poddaszu, który dla podtrzymania legendy musi oddać życie, z sytuacją bohatera z Jak być kochaną, który też został więźniem swojej legendy. No nie skończył aż tak tragicznie. Chociaż nie, no skończył też bardzo tragicznie.
No tak, no.
W nieco innych okolicznościach, w nieco inny sposób, ale też skończył tragicznie.
Tak, no zawsze zakończeniem jest śmierć. Tutaj nie będziemy może tego ukrywać za bardzo. Warto powiedzieć, że w tym filmie, w obu tych filmach jest naprawdę plejada tych najważniejszych aktorów polskiej szkoły filmowej. Był Leon Niemczyk, Roman Wilhelmi, Zofia Czerwińska, która później na przykład w Popiele i Diamencie też się pojawia, Roman Kłosowski, Tadeusz Łomnicki, Bogumił Kobiela. Wszystkie te postaci tam się pojawiają. Jest też jeden bardzo ciekawy epizod w tym filmie, a dokładnie w tej pierwszej części. Występuje Stanisław Bareja jako jeden z powstańców. Też jest, tam pojawia się jako właśnie aktor epizodyczny. To też wiemy skądinąd, że Stanisław Bareja czasami lubił występować w filmach, mimo tego, że był przede wszystkim reżyserem. Więc no też taki ciekawy film właśnie pod kątem tego, jak to wszystko w tym środowisku się...
Zbiór tych bardzo ważnych nazwisk. Tak, zdecydowanie. Więc też przynajmniej dla nich warto ten film zobaczyć, ale myślę, że w ogóle warto go zobaczyć, żeby zetknąć się z takim właśnie zupełnie innym spojrzeniem niż to bardziej popularne spojrzenie na bohaterów.
Tak, i żeby też zadać sobie parę pytań właśnie takich bardzo głębokich, mimo tego, że czasami w kontekście bardzo komediowym, ale na przykład właśnie takich pytań, czym jest bohaterstwo? I czy to bohaterstwo jest zawsze właśnie takie heroiczne, czy czasami jest może po prostu właśnie przypadkiem, jak w przypadku Dziedziusia Górkiewicza, i czy to w ogóle jest bohaterstwo, czy nie jest? No to są pytania, które właśnie ten film Eroika stawia.
No to my z tymi pytaniami Państwa zostawimy i usłyszymy się za tydzień przy kolejnym filmie Andrzeja Munka. Czy to będzie Człowiek na torze?
Myślę, że tak.
To będzie Człowiek na torze, czyli się cofniemy do tego pierwszego chyba fabularnego filmu Munka i o nim Państwu opowiemy.
No to zapraszamy.
Zapraszamy. Do usłyszenia.